Miłość zawsze jest rzeczą realną, dlatego że człowiek z jakiegoś powodu zakochuje się w innym człowieku, albo go pożąda, albo go pragnie. Natomiast oddzielenie miłości od małżeństwa, no to jest już jakby druga rzecz. I mamy mnóstwo dawnych, starych, wczesnośredniowiecznych i jeszcze wcześniejszych opowieści o żarliwej miłości. I większość z tych opowieści, tych, które zachowały się w naszej zbiorowej pamięci, to są opowieści o miłości nieszczęśliwej, czyli o miłości takiej, gdy dwoje kochanków nie mogło połączyć się ze sobą. Zwykle powodem, dla którego nie mogli tego uczynić, jest to, że plany dynastyczne wobec ludzi wysoko urodzonych były zupełnie inne. Czyli każda taka historia miłości, która nie przekłada się na linię polityczną ojców narzeczonych, jest z góry ciekawym tematem dramaturgicznym. Zawsze boją się śmierci i w zależności od kultury boją się albo śmierci nagłej i niespodziewanej, tak jak w chrześcijaństwie, bo ta śmierć niesie ze sobą zagrożenie odejścia na drugą stronę bez pojednania z Bogiem, a z kolei w kulturze i skandynawskiej, i w kulturze przedchrześcijańskich wojowników mężczyźni bali się śmierci niechwalebnej. Kultura skandynawska, a ona jest tutaj połową składu tej powieści, bo Świętosława jednak jest, choć wywodzi się z kręgu słowiańskiego, to panuje na dworach skandynawskich. Tamci mężczyźni bali się tego, że mogą umrzeć na przysłowiowej słomie, czyli że przez całe życie mogli być świetnym wojownikiem, a potem starość, choroba, reumatyzm, bardzo częsta choroba tamtych czasów, wykręcone stawy, sprawią, że nie będą w stanie stanąć do ostatecznego boju. To jest taki paradoks tamtego okresu, że im lepszym mężczyzna był wojownikiem, im był bardziej prawdziwym wikingiem, im większe fascynacje u kobiety wzbudzał swą osobą i życiem, tym krócej powinien żyć, bo prawdziwy wojownik odchodzi z mieczem w ręku, jest nieustraszony, idzie w niebezpieczeństwo i bierze je na siebie, dlatego że obietnica życia po śmierci jest obietnicą pogodną. Kulty nordyckie obiecywały wojownikom, którzy umrą na polu chwały, że zostaną zabrani do Walhali, czyli do wielkiego pałacu Odyna albo do wielkiego pałacu Frei i tam pijąc, jedząc i doskonaląc się w pojedynkach, czyli robiąc to, co lubią najbardziej, będą oczekiwali na Ragnarok, czyli ostateczną bitwę olbrzymów i bogów. Tych parę lat temu, gdy zaczynałam pracę, często spotykałam się z dużym oporem ze strony zawodowych historyków, którzy mówili, ależ nie liczą się fakty, ale za każdym razem przekonywałam ich, ja szanuję każdy fakt, który się da wyciągnąć z tamtego czasu, ale fakty to nie jest powieść. Ktoś, kto szuka faktów, sięgnie po pracę historyczną i je przeczyta, ale żeby rozkochać ludzi we własnej historii, we własnej przeszłości, trzeba dać im bohaterów do kochania i historie, które ich wciągną. I taka jest moja rola. I teraz po kilku latach obecności moich powieści kolejnych na rynku raczej spotykam się z bardzo pozytywną reakcją historyków. W tym sensie, z drugiej strony, oni też dla mnie są takim unikatowym odbiorcą, bo tylko ci, którzy specjalizują się w tej epoce, są w stanie docenić tak naprawdę, ile tej historii źródłowej jest tam utkanej, prawda? Ile jej chowa się pod tą materią fabularną. Gdy tworzę fabułę, to zostawiam pierwszą scenę do napisania i piszę ją jako ostatnią. Ano dlatego, że każda nowa powieść, niezależnie od tego, jak bardzo ma się w sercu czy w duszy tego bohatera pierwszoplanowego, to i tak, dopóki się nie rozpisze, to się go nie ma. Bohater musi być, zaczyna być pełnokrwisty po kilku pierwszych zderzeniach z innymi bohaterami, po zderzeniach z losem. Pierwsza scena powinna dawać taką kwintesencję tego przyszłego bohatera, więc on musi być już mnie samej dobrze znany. I dlatego zostawiam ją, zostawiam napisanie jej na koniec. W tym przypadku tytułowa Harda Świętosława nie jest bohaterką wstępu, nie jest bohaterką tego prologu. Tym bohaterem jest Mieszko, ale też jak wynika z dalszej akcji, wiemy, że Świętosława i Bolesław w tym ujęciu powieściowym są takimi emanacjami jednak swego ojca, są z nim bardzo mocno powiązani i chodziło mi o to, żeby pokazać ten punkt wyjścia tego starego jastrzębia, którego pisklęta później wzlecą w świat i staną się pięknymi, drapieżnymi ptakami.